Naszym gościem jest Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Proszę powiedzieć, mamy dobre chyba informacje, jeżeli chodzi o ostatnie zdarzenia dotyczące Drogi Czerwonej. To chyba taki najpoważniejszy projekt, który wam się udało wprowadzić w życie. Na jakim to jest w tej chwili etapie? Mamy tam chyba decyzję środowiskową albo wniosek o decyzję środowiskową, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, parę dni temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, co jakby powoduje, że ta inwestycja przechodzi już do fazy realizacji. Czas na taką decyzję to od 3 do 6 miesięcy zakładamy, także inwestycja zgodnie z naszymi zapowiedziami powinna wystartować jeszcze w tym roku. Jest to droga o strategicznym znaczeniu dla obronności, bez której podwójna funkcjonalność portu w Gdyni była niepełna. Także bardzo się cieszymy, ponieważ wiele obietnic przez wielenaście lat było składanych wokół tej drogi. Ona będzie realizowana i to faktycznie...
Jestem przekonany, że to w tym roku będzie już wbita pierwsza łopata, bo to jest duża inwestycja. Droga skomplikowana, przechodząca przez tereny zurbanizowane, to nie są łatwe sprawy.
W tym roku powinno nastąpić uruchomienie inwestycji. No i trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest to inwestycja, która była obiecywana przez wszystkich przez ostatnie lata, no ale tak naprawdę została dowieziona dzięki pracy przede wszystkim Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Infrastruktury. No i nie ma co ukrywać kierowniczej roli Polskiego Stronnictwa Ludowego w tych resortach.
No partia zawsze jest ważna, wiadomo, trzeba ją reprezentować z dumą, jeżeli się w niej jest. To jest zupełnie naturalne. Tak, natomiast proszę powiedzieć, a co się dzieje z Via Pomeranią? Bo z jednej strony mamy takie sygnały, że to jest inwestycja strategiczna, która musi być. Z drugiej strony jej też zwolennik, eurodeputowany Piotr Miller z PiSu, mówi tak. Ja pytałem instytucje europejskie, to polski rząd w ogóle tego nie zgłosił. A jak chciałem sprawdzić, czy są na to jakieś pieniądze, to usłyszałem zapewnienia posła Lamczyka z Platformy, z Koalicji, przepraszam, Obywatelskiej, że jest 400 milionów. I szukałem tego w budżecie na 2026 rok i nie znalazłem. To jak to jest z tą Via Pomeranią?
Po pierwsze, Via Pomerania znalazła się na czele priorytetów Paktu dla Bezpieczeństwa Polski Pomorze Środkowe. Nie dalej niż 2 tygodnie temu powstał parlamentarny zespół do spraw realizacji założeń opisanych w raporcie w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski Pomorze Środkowe, więc jest to też już na poziomie politycznym. No, jeśli chodzi o te opracowania, które były przygotowane przez zespół posła Lamczyka, no to już wielokrotnie się do tego odnosiliśmy. Niestety nie były one oparte o dane merytoryczne dotyczące kwestii obronnych, kwestii potrzeb wojska w kontekście mobilności.
Panie Macieju, ja rozumiem, ale pan mówi teraz o przebiegu, o jakimś tam wariantowaniu. Tak. Tylko pytanie było inne. Czy jest jakiś strategiczny dokument oprócz paktu, czytaj budżet, jakaś prognoza budżetowa, cokolwiek, który by uzasadniał to, że będą jakieś pieniądze? Bo trzeba mieć pieniądze, sam pan o tym mówił, że trzeba 100 milionów, żeby to zaprojektować.
Tak, my wystąpiliśmy o te 100 milionów do Ministerstwa Finansów. Powiem szczerze, że będziemy się dopytywali, w którym momencie te środki mogą zostać uruchomione, ponieważ decyzje dotyczące tego, że ta inwestycja strategiczna ma zostać uruchomiona, zostały już podjęte. Natomiast teraz kwestia zabezpieczenia finansowania jest początek roku, więc będziemy w tym momencie dopominali się o to, żeby to jak najszybciej zostało uruchomione, ponieważ te emocje, które się gdzieś tam pojawiły w związku z możliwymi przebiegami, dodam od razu, Ministerstwo Obrony Narodowej nie wyznacza przebiegów. My wskazujemy kluczowe punkty, jak na przykład w wypadku Bytowa, gdzie to ma się łączyć z innymi przebiegami, na przykład tras kolejowych. Natomiast środki na to muszą być zabezpieczone i środki na to się po prostu znajdą. Dodam jeszcze, że my dopuszczamy i też dopuściliśmy w raporcie w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski Pomorze Środkowe, że ta droga będzie sfinansowana na przykład w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. I dostaliśmy taką ofertę od dużej międzynarodowej firmy, która jest gotowa do przystąpienia do rozmów na temat finansowania tego. Także to nie jest tak, że my nie mamy możliwości finansowych. My musimy wybrać tą najlepszą z punktu widzenia interesu państwa, ale także mieszkańców.
Zdecydowanie tak. To musi być taka opcja, która będzie i militarnie, i gospodarczo do przyjęcia przez wszystkich, ale rozumiem, że ten militarny charakter jest tutaj kluczowy, ale też inni politycy zwracają uwagę, że wpisanie tej trasy do sieci TEN-T europejskiej pozwoliłoby na finansowanie z funduszy unijnych, które też wspomagały od wielu lat budowę dróg w Polsce. Ale to na razie zostawmy. A co pan co pan myśli, jak pan widzi publikacje różnych tam mediów, polityków, samorządowców z wyrysowanymi trasami Via Pomeranii? A to pójdzie koło Miastka, a to koło Kościerzyny, a to koło Bytowa.
Znaczy to, mówiąc wprost, jest nieodpowiedzialne, dlatego że trzeba zrobić po prostu badania i wyznaczyć tych 5 wariantów przebiegu, a następnie podjąć decyzję. Każdy może próbować robić politykę na różnych rzeczach, tak jak się to teraz na przykład dzieje wokół portu Haller, gdzie też trzeba jasno powiedzieć.
Za chwilę do tego przejdziemy, ale to jeszcze, tak. Jeszcze momencik o tej Via Pomeranii. Krótko mówiąc, rozumiem, że dzisiaj rysowanie jakiegokolwiek wariantu to jest troszeczkę political fiction.
Wojsko wyznaczyło punkty krytyczne, przez które ma przebiegać ta trasa. Jest to Ustka, Słupsk, Bytów, Chojnice, Sępólno-Krajeńskie, Bydgoszcz i dalej. I to są punkty, które zostały wyznaczone nie tylko dla tej trasy, ale dla całej sieci transportowej dotyczącej mobilności wojskowej, bo państwo musi myśleć o sieci transportowej, a nie o jednej drodze. Ja wiem, że ta droga jest bardzo ważna dla regionu i ona musi powstać, natomiast ona musi być też wpięta w całą sieć transportową, bo dopiero wtedy to ma sens. Więc te krytyczne punkty my wyznaczyliśmy i one będą musiały w tych okolicach mieć swój przebieg. Natomiast czy to będzie kilometr w lewo, kilometr w prawo, no to już nie należy do Ministerstwa Obrony Narodowej, tylko do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która będzie wyznaczała takie przebiegi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczyła horyzont czasowy, określiła na to finansowanie. Teraz jest kwestia tego, żeby ruszyć z tymi pracami i nad tym będziemy bardzo mocno pracowali, bo to jest rzecz, ta inwestycja jest niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności kraju.
A od czasu, jak ogłosiliście we wrześniu ten pakiet rozwojowy, bo on jest de facto rozwojowy, nie tylko militarny, ale też przede wszystkim na to patrzą samorządy, nie tylko te lokalne, ale te wojewódzkie, jako na też szansę rozwoju ekonomicznego. To pukają do pana samorządowcy i pytają, kiedy kolejny krok, no bo od września za chwilę minie pół roku.
No nie, no, momencik.
Wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, 5 miesięcy.
Już pierwsze inwestycje, jeśli chodzi o Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia. Norwegowie zadeklarowali 250 milionów na 2 linie produkcyjne. Rozmawiamy z nimi o kolejnych inwestycjach, w sumie miliard, więc też będziemy szukali lokalizacji. Mamy kolejnych inwestorów, którzy się do nas pozgłaszali.
A z jakich branż są ci inwestorzy?
Dual use, sektor obronny dual use, energetyczny i informatyczny, rozumiany też jako big data.
No bo rozumiem, że ta inwestycja Kongsberga, jeżeli dobrze pamiętam, tak, norweskiego, tak. To ma być okolice Rumi i powiat słupski. Oni wskazali już jakieś takie bardziej precyzyjne lokalizacje, czy teraz trwa sprawdzanie?
To już jest po stronie samorządu.
Bo tam był jakiś list intencyjny, zdaje się, podpisany,
tyle, ile
tak?
mogło zrobić, tyle zrobiło. Natomiast jeśli norweski Kongsberg, który jest spółką notowaną na giełdzie, podejmuje decyzję inwestycyjną, że chce inwestować, to dla nich podpisanie listu intencyjnego jest pierwszym krokiem do realizacji takiej inwestycji. No i z tego, co mam sygnały od samorządów, te rozmowy są bardzo dynamiczne i bardzo zaawansowane, więc tutaj jestem jakby z dużym spokojem. Natomiast my pracujemy nad tym, żeby kolejnych inwestorów, którzy też będą mogli swoją myśl technologiczną zostawić w Polsce, nie wspominając o kwestiach podatkowych, kwestiach dotyczących zatrudnienia, pracy, a także zleceń dla firm lokalnych, no to my nad tym pracujemy. Tak, jesteśmy w cyklu uzgodnień z przedsiębiorcami, jesteśmy w cyklu uzgodnień z samorządami, kwestii dotyczących przepisów, które będą miały być wyprodukowane w tym roku, dotyczące zielonych okręgów przemysłowych, bo Kaszubia jest jednym z 4 takich okręgów, które zaproponowaliśmy. No to w tym momencie prace nad tym bardzo dynamicznie trwają.
A jak pan usłyszał propozycję polityków Prawa i Sprawiedliwości budowy przy elektrowni jądrowej portu Haller, to pan się zastanowił, a może to ma sens, czy pan uważa, że to jest polityczna zagrywka? Bo poseł Płażyński promuje to, widzę, przejrzałem teraz przez weekend trochę publikacji w sieci, w mediach społecznościowych. No tam jest prawdziwa wojna o to, czy to jest fantasmagoria, czy to jest coś, co jest w stanie Polskę rozwinąć, czy to jest w ogóle potrzebna inwestycja, to jest inna sprawa. Natomiast jak pan się na to zapatruje?
No, muszę powiedzieć tak. Wygląda na to, że kampania wyborcza wystartowała, bo...
Ja mam wrażenie, że nigdy się nie skończyła.
Polsce. To prawda, natomiast tego typu pomysł Prawa i Sprawiedliwości no, stoi też w sprzeczności z pomysłem PSL dotyczącym Via Pomeranii, więc też trzeba sobie jasno zadać pytanie i na nie odpowiedzieć. Budujemy port Haller, czy robimy trasę Via Pomerania?
A pan to widzi to jak jakiś spór? No przecież droga do elektrowni atomowej jest już w zasadzie chyba tam nawet przetarg rozstrzygnięty.
A to nie chodzi o drogę na elektrownię, do elektrowni atomowej, bo to są inne parametry niż do tego, żeby jeździły tam tędy transporty.
No tam ma być droga krajowa,
w liczbie masowej. No tak, tylko wie pan, jak się zagłębimy w szczegóły i tutaj warto czytać i słuchać ekspertów. Po pierwsze, ta linia kolejowa, o której się tam mówi, ma jeden tor. Jak jednym torem to będzie do portu biegło? Po drugie, czas. Taki port buduje się od 8 do 15 lat, czyli kiedy on będzie gotowy. Kolejna rzecz, kwestie dotyczące uwarunkowań ekonomicznych. W propozycji PiS-u tego w ogóle nie ma. Nie wiadomo, czy to się opłaca, czy nie. Ja patrzę oczywiście z entuzjazmem na każdy projekt prorozwojowy. No, rozumiem, że poseł Płażyński postanowił porzucić Gdańsk i będzie chciał kandydować z okręgu 26. W związku z powyższym zajął się takim pomysłem.
To chyba nie o to chodzi, tak mi się wydaje.
Wydaje mi się, że może o to chodzić, bo tutaj innego uzasadnienia raczej nie ma, dlatego że jeśli stoi się w poprzek wszystkim inwestycjom wskazanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a przypomnę, że na przykład takie porty jak Ustka czy Kołobrzeg został wskazany w raporcie w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski po Morzu Środkowym, który jest dokumentem wojskowym i teraz wkłada się kolejny port, który jest nieuzgodniony, no to jak to ma funkcjonować? Tym bardziej, jeśli mówi się, że to są kwestie obronne. No, te obronne kwestie nie są. Warto dzisiaj przeczytać ekspertów, chociażby w Dzienniku Rzeczpospolita. Oni tam na miazgę roznoszą kwestie dotyczące tego, czy jest zasięg tych haubic, czy nie ma i tak dalej. Już nie chcę się nad tym znęcać, bo też się publicznie do tego odnosiłem. W każdym razie tam wygląda na to, że nikt nie rozumie kwestii obronnych. Wzięli sobie prezentację, zrobili ją w AI-u, zrobili ładną grafikę, no i ogłosili. I bardzo dobrze, no to też jest jakiś pomysł na to, żeby robić politykę, natomiast no to też powiedzmy
inna sprawa,
szczerze, to jest kampania wyborcza.
Inna sprawa, że generał Haller rzeczywiście na jakieś takie upamiętnienie i uhonorowanie chyba jednak zasługuje. Może nie portem, może czymś innym, ale jak już pan wspomniał o Ustce,
to no ja mam te... Haller jest uhonorowany, ale oczywiście nigdy za wiele.
Aha. Tak. Ja mam tę wadę, że mam dobrą pamięć i pamiętam od ilu lat mówi się o rozbudowie portu w Ustce i nawet napisałem panu posłowi Pożyńskiemu, że może najpierw skończymy Ustkę, którą zaczęto przynajmniej o niej rozmawiać dość poważnie 20 lat temu, ale nie będę się tu spierał, bo nie jestem fachowcem od portów.
Wie pan,
czy port Haller ma sens czy nie ma?
Rzeczy, które ktoś gdzieś kiedyś zaczął robić, po czym porzucił, no bo już na tym się takiej fajnej polityki nie robi.
To już teraz...
Droga Czerwona też była obiecywana i nawet były łopaty wbijane przez poseł Arciszewską-Milewczyk, przez posła już dzisiaj Horałę, wtedy radnego. Później przez 8 lat nie ogarnęli finansowania na to, ale przez wszystkie przypadki mówią, jak to oni byli zaangażowani w to. Nie byli w ogóle. Z Ustką jest dokładnie to samo. Ja jestem w Ministerstwie Obrony Narodowej od 2 lat. Tematy, które dostałem, są robione szybko, sprawnie. Dodam, że raport w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski po Morzu Środkowym to jest 10 miesięcy pracy. Co 2 tygodnie spotkania, kilkanaście spotkań w tygodniu z samorządami, przejrzane 1000 odcinków drogowych, kolejowych i tak dalej. I ten port Ustka został tam wskazany oraz źródła finansowania dla niego. To samo z portem Kołobrzeg. I trzeba też mieć świadomość, że my nie potrzebujemy jednego portu, tylko systemu portów. Wrócę znowu do tego. Nie jednej drogi, tylko systemu dróg, nie jednej kolei, tylko systemu trakcji kolejowej do mobilności wojskowej. Jeśli ktoś uważa, że punktowo załatwił w ten sposób, to znaczy, że nie ma bladego pojęcia obronności i po prostu się kompromituje. No i tak to troszkę wygląda. A dlaczego ten port Halery przy Choczewie? Nie wiem. Różne rzeczy krążyły w mediach na temat też działaczy PiS-u, którzy mają tam swoje działki. Nie wiem, czy to jest powód tego. Natomiast trochę to tak wygląda, że tutaj wszystkie interesy zostały tak naprawdę tylko z punktu widzenia partii politycznej postawione, a nie interesu bezpieczeństwa kraju czy interesu ekonomicznego regionu.
To już pan tu wszystko nam wyjaśnił politycznie, a ja chciałbym zapytać, kiedy rozpocznie się modernizacja i rozbudowa portu w Ustce? Bo jak mówię, mam tę wadę, że mam dość dobrą pamięć, jeżeli chodzi o inwestycje i świetnie, że ta inwestycja jest wpisana do Paktu dla Bezpieczeństwa, doskonale. Tylko, wie pan, zapowiedzi są zawsze ważne i deklaracje oczywiście polityczne są cenne. Trzeba polityków z nich rozliczać.
Ale trzeba na nie patrzeć tak
przez sito rzeczywistości. Więc to, wie pan, bo był Urząd Morski w Słupsku.
Środki, zdaje się, jeśli chodzi na ustkę dotyczące rozbudowy falochronów, są przyznane i te prace...
Te prace trwają, ale to są falochrony z 1905 roku. One są teraz przebudowane. A mówimy o dużej rozbudowie, która, jak pan sam wskazał w raporcie i wskazali to specjaliści, pozwoli na szybkie przerzucanie wojsk na między innymi na poligon, centralny poligon sił powietrznych w Ustce, jak również potem przez Via Pomeranie i linię kolejową przerzucanie dalej.
No właśnie, no do kiedy? Pod koniec zeszłego roku podpisał ustawę o Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności był wskazywany jako to źródło do takich inwestycji podwójnego przeznaczenia ze względu na obronność. Ten fundusz ma wystartować w ciągu paru najbliższych miesięcy. Jest ustawa, przez 3 miesiące została wypracowana, przeszła przez Sejm, Senat i podpis prezydenta po 5 dniach. Wielkie podziękowania do pana prezydenta, bo w kwestiach obronnych zawsze można liczyć na pana prezydenta, który no tutaj ma bardzo proste rozgraniczenie, czyli to, co jest faktycznie polityczne, a służy bezpieczeństwu, jest przez niego po prostu podpisywane. I bardzo dobrze. Natomiast te środki będą dostępne w ciągu najbliższych paru miesięcy i samorządy będą musiały się przygotować do tego, żeby ruszyć z tym, czyli żeby złożyć wnioski. Tam jest 22,5 miliarda na różnego rodzaju inwestycje i to jest właściwe źródło finansowania do portu w Ustce. I my to też w raporcie zaznaczyliśmy.
Z tego będziecie finansować ten pakt dla bezpieczeństwa Pomorze Środkowe?
Nie, nie tylko z tego, dlatego że gdybyśmy tak na to patrzyli, to na przykład nie znaleźlibyśmy pieniędzy na Drogę Czerwoną. Oczywiście, że jest tutaj też budżet państwa, ale środki unijne też mają znaczenie. Dlaczego teraz powstał zespół do spraw realizacji założeń raportu, o którym tutaj cały czas mówimy? Dlatego, że za chwilę będzie uruchomiona kolejna transza finansowania, 17 milionów euro na Military Mobility, właśnie na tego typu inwestycje, również jak Ustka. My wiedzieliśmy o tym, w którym kierunku idą prace unijne i to jest właśnie ta różnica, że my patrzymy i chcemy rządzić w tej Europie i mieć tam pierwszy głos, być pierwszą siłą gospodarczą i militarną, a nie tylko tam stać i się patrzeć, jak wszyscy się na nas obrażają.
Panie Macieju, ale Ustka, z tego co pamiętam, to jest tam z 1,5 miliarda złotych na rozbudowę.
Oczywiście, że tak.
Jeżeli dobrze pamiętam.
Ja zapytał pan, czy będą finansowane z paktu. A ja mówię, że pakt wskazał kilka źródeł finansowania, w tym też fundusze, o których wiedzieliśmy, że się szykują, bo to trzeba się przygotowywać do tego, że będzie finansowania i że jest coś już na stole, co już jest.
Czyli to jest taki sygnał do samorządów, samorządów, żeby przygotowały inwestycje,
oczywiście,
dokumentację, pozwolenie na budowę i żeby były gotowe do tego, żeby w każdej chwili...
Samorządy muszą być gotowe do tego, żeby
robić przetargi już, tak?
Złożyć wnioski o finansowanie oraz żeby ruszyć natychmiast przetargami.
Bo wie pan, że jest ogromne oczekiwanie samorządów związane z tym paktem, bo tam wskazaliście też inwestycje, które po prostu są dla samorządów ważne i one jakby tworzą system, to rzeczywiście z tej listy wynika. Natomiast wie pan, jak się obieca coś samorządowcom, to oni potem potrafią być dość tacy...
Ale to bardzo dobrze, tylko też trzeba pamiętać o tym, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie zastępuje całego rządu.
Pewnie, że nie.
Bo jest Ministerstwo Finansów, do którego my też pukamy, z dużą intensywnością jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jest przede wszystkim Ministerstwo Infrastruktury, ale Ministerstwo Infrastruktury ma ten sam problem co my, czyli Ministerstwo Finansów. I ta współpraca w ramach rządu jest. My co możemy robić w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej? To robimy, przyspieszamy, wytyczamy, pokazujemy, że to jest priorytetowo, uzasadniamy to, pracujemy na poziomie Komisji Europejskiej, pracujemy na poziomie rządu i jak się okazuje, robimy to skutecznie, no bo trzeba jasno sobie powiedzieć, że pieniądze na Drogę Czerwoną nie zostałyby znalezione, gdyby nie to, że się tym po prostu zajęliśmy. No i taka jest też smutna prawda.
Ale wie pan, że nie ma lepszego dowodu na to, że wam się uda? Nie ma lepszego dowodu na to, że wam się uda, jak już w końcu wbijecie pierwszą łopatę i będzie widać, że ta inwestycja...
Ja nie jestem fanem wbijania pierwszych łopat, bo
ale
ja już widziałem...
Nie chodzi o przecinanie wstęgi, tylko takie rzeczy, tylko żeby ludzie zobaczyli...
Wstęg niż wbijanie pierwszy chłopak.
Okej, okay, ale ja, wie pan jak to...
Znaczy, że już jest.
Okej, okay. No to ja sobie bym życzył, żeby były te inwestycje jak najszybciej, pewnie wszyscy, ale tak naprawdę to takiego przeciętnego Polaka to przekonuje to, jak widzi, że inwestycja się rozpoczęła, trwają prace budowlane, jeżdżą tam spychacze, koparki, ciężarówki z, tak powiem, materiałami budowlanymi, to wtedy widać, że rzeczywiście że coś się wydarzyło. Tak długo, jak to jest na etapie tak zwanej papierologii,
mówię,
to wie pan, że tak to nie wszystko to...
Będziemy posłem Biernackim jeszcze prawdopodobnie w tym miesiącu albo na początku przyszłego. Robimy dużą konferencję, gdzie chcemy tematy dotyczące inwestycji, terminów, harmonogramów, w tym w kontekście portu w Łusce, w Japomeranii, też pokazać i o tym opowiedzieć. Więc proszę nam dać jeszcze dosłownie kilka tygodni i będziemy mogli tutaj więcej zaprezentować, bo faktycznie ta informacja na poziom samorządów musi docierać. Ale tutaj też macie bardzo dobrego starostę słupskiego, pana Pawła Lisowskiego, który no, nie daje nam zapomnieć o tematach, które są ważne. Zaproponował taką konferencję. Przyjedziemy, pokażemy, opowiemy. Będziemy też rozmawiali o tym, co no, już trochę się nazywa kosmodromem, jeśli chodzi o, czyli chodzi, mówimy o tych rakietach, które startują
z poligonu,
dokładnie, tak.
Firma Space Forest
również,
to robi.
Tak, zajęliśmy się również tym tematem i również będziemy mieli tutaj trochę informacji o tym. Natomiast to jest ważne, żeby przede wszystkim państwo działało w sposób uporządkowany. Proszę sobie wyobrazić, że ja bym jeździł wszędzie i mówił, tu powstanie droga, tu powstanie port, tu powstanie coś takiego. Nie, państwo tak nie działa. Musi być system, musi być podejście pod finansowanie na całość, a nie na jedną inwestycję. No bo dlaczego port w Choczewie, a nie dlaczego port w Łusce? Sam pan w zasadzie zadał to pytanie. Albo nie w Kołobrzegu. Znaczy, no to
nie, nie, wydaje mi się, że port w Łusce jest jak najbardziej uzasadniony, jeżeli chodzi o rozbudowę. Natomiast jeszcze nikt mnie nie przekonał, że inny port jest potrzebny, ale być może to jest kwestia przyszłości.
Znaczy, powiem tak, Kołobrzeg jest również potrzebny, dlatego że jeśli mówimy nawet tylko
zdecydowanie
o portach wojskowych,
zdecydowanie
to
tak.
Tych portów musi być kilka, bo wie pan, jak jest jeden port, na przykład taki, który jest przy innej krytycznej infrastrukturze, czyli elektrowni jądrowej, to znaczy, że to miejsce staje się szczególnie niebezpieczne. Dlatego się to dywersyfikuje. Kwestie tego, czy haubice strzelają na 65 kilometrów, to zostawię tam z uśmiechem pobłażliwości, bo to znaczy, że nikt nie ma pojęcia na temat tego, jak to wszystko funkcjonuje. Do czego służy baza w Redzikowie, to też wygląda na to, że przy prezentacji portu Haller nie zastanowiono się nad tym. No, jakby to powiedzieć, ja muszę odpowiedzialnie podchodzić, bo reprezentuję ministerstwo, a politycy oczywiście mogą jeździć, robić już kampanię, chociaż ciekawym dla mnie jest to, że poseł Płażyński postanowił porzucić Gdańsk, bo jednak z Gdańskiem go kojarzy najbardziej.
Oczywiście ma pan prawo do swojego zdania, ja myślę, że jak się uda, to pana Płażyńskiego też zaproszę do dyskusji o tym porcie.
Ale proszę bardzo, ja myślę,
myślę, że to też będzie
którego,
ciekawe
szczerze,
podejście.
Że cenię i lubię, natomiast no tutaj widocznie...
No jest pan, lekko mówiąc, sceptyczny,
nie
tak?
Wie pan, to nie jest tak, że jak ktoś wychodzi, to sam to wszystko wymyślił. Gdzieś są jacyś eksperci, którzy to przygotowują, lepiej lub gorzej to przemyślą. No i wygląda na to, że tutaj to zaplecze po prostu no, nie wykonało swojej pracy. No i
jak to między politykami? Trudno o miłość, chociaż współpraca zawsze jest mile widziana. Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony narodowej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, kłaniam się.